szalony tytuł, chociaż temat sam sobie za chwilę przekonacie się, jest poważniejszy niż tytuł, bo tytuł tego zwiastowania brzmi Trzech facetów. Jakoś kojarzy mi się to tak, że prawie, że byłem gotowy dodać Trzech facetów czerni, ale jak zobaczycie, to może do końca nie byłoby stosowne, żeby w ten sposób to zrobić, żeby tak zatytułować. A powiem dlaczego. Akurat jesteśmy przed tym okresem, kiedy robi się strasznie tłoczno w polskich miastach i polskich wioseczkach też, gdzieś w okolicach cmentarzy. Prawdopodobnie już tą niedzielę, jeśli ktoś ma przejeżdżać gdzieś koło cmentarza, to lepiej tego unikać, dlatego że jest tam strasznie duży tłok, bo jak wiecie, początek listopada to jest pora, gdy Polacy w jakiś szczególny sposób też wyrażają swoje związanie, czy myślą, czy wspominają tych, którzy odeszli. Ale bardzo często w tym naszym narodowym takim sposobie myślenia o śmierci jest dużo różnych rzeczy, które nie są prawdziwe, nie są oparte na prawdzie Biblii. I dlatego chciałbym dzisiaj poświęcić kilka chwil na to, abyśmy mówili o, no niestety i tak będzie, o śmierci. Ale chciałbym, żebyśmy ten temat potraktowali z perspektywy biblijnej. I też korciło mnie, żeby ten tytuł też trochę zmodernizować i powiedzieć Trzech facetów z Kościoła Baptystów. Bo jak zobaczycie, ludzie, o których przy tej okazji opowiem, to byli ludzie jakoś związani z Kościołem Baptystów. Więc jesteśmy Panu Bogu bardzo wdzięczni, że dzisiaj czegoś bardzo znaczącego też przez życie ludzi, którzy byli związani z Kościołem Baptystów, uczymy się od wszystkich i wszyscy ci ludzie są, jeśli tylko naśladują Chrystusa Pana, są naszymi braćmi, siostrami i jesteśmy z nimi w jednym kościele, prawda? Jest tak naprawdę jeden kościół. Jeśli ktoś wierzył, że jest tylko Kościół Zielonoświątkowy, to nie, nie jest tak. Chciałbym zacząć od przeczytania chyba najważniejszego tekstu, jaki jest w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym i tekstu mówiącego o śmierci. I ten tekst znajdujemy w 5 rozdziale Ewangelii Jana. 5 rozdział Ewangelii Jana i jest to wiersz 25. Przepraszam, 24. Te dwa wiersze zaczynają się tak samo i dlatego w tym momencie. Ale zanim będziemy czytać jeszcze ten tekst, pochylmy na chwilę głowy i módlmy się przez chwilę. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie teraz i chcemy powiedzieć Ci, że bardzo potrzebujemy Ciebie, że bardzo potrzebujemy Twojego Świętego Ducha, że bardzo potrzebujemy Twojego działania w naszym życiu, że bez tego nasze życie jest puste i jest bez znaczenia. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj sam napełniał nas Twoim Słowem, prawdą Twojego Słowa. Panie, i daj, aby to przyszło do naszego serca w taki sposób, żeby nas poruszyło. Dlatego prosimy Ciebie o Twoje działanie Świętego Ducha tutaj pomiędzy nami. Błogosław każdą osobę słuchającą. Panie, też pomóż mnie, abym potrafił to Słowo przekazać. W imieniu Jezusa. Amen. Czytamy 24 wiersz. I ja czytam z tego tłumaczenia, które nazywa się tłumaczeniem Piotra Zaremby, tak popularnie. I on użył tutaj takiego sformułowania na początku, które jest bardzo słuszne. I za chwilę może wyjaśnię dlaczego. ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaczyna się od tych dwóch słów ręczę i zapewniam, a tekst oryginalny, grecki, zaczyna się od bardzo prostych dwóch słów, właściwie od jednego słowa dwa razy powtórzonego, słowa, które wszyscy znamy, to jest amen, amen. I w Nowym Testamencie występuje kilka takich miejsc, gdzie w ten sposób ten przekaz, który jest przekazem dotyczącym słów Jezusa Pana, w ten sposób sformułowano. I za każdym razem, gdy mamy taki przekaz, amen, amen, a w tłumaczeniach polskich wcześniejszych to było zaprawdę, zaprawdę, a w tłumaczeniu Piotra Zaręby jest ręczę i zapewniam, myśl jest ciągle taka, że to jest coś, co jest pewne, coś, co jest też i bardzo ważne i należy temu całkowicie zaufać. I ta bardzo ważna myśl jest taka, że człowiek, który uwierzył Bogu, który też do swojego życia, do swojej osoby dopuścił słowo od Boga przekazane przez Chrystusa Pana i to pozwolił na to, aby to słowo go zmieniło, dotknęło, przekształciło, ten człowiek przechodzi ze śmierci do życia. To jest już sam koniec tego wiersza. I czyli gdybyśmy mieli to tak sobie jakoś, ja pozwolę sobie przeczytać, jak to sformułowałem, żeby było dokładnie, żeby znaczenie tego tekstu było w miarę dokładne. To znaczy, że człowiek taki przeszedł z rzeczywistości, gdzie był terror śmierci, jako czegoś nieuniknionego, do rzeczywistości, w której Bóg łaskawie daje całą obfitość swojego życia. Jedna rzeczywistość to jest ta rzeczywistość śmierci, nieuniknionej śmierci i ta nieunikniona śmierć może powodować pewien terror, a druga rzeczywistość to jest rzeczywistość łaski, gdzie Bóg swojej łasce daje obfitość swojego życia. I w tym roku, na początku tego roku, ten rok został naznaczony śmiercią pewnego znamienitego człowieka, bardzo wybitnej osobowości. Mianowicie w tym roku, na początku, w lutym, 21 lutego, zmarł znany na całym świecie ewangelista Billy Graham. I pozwólcie, że ja użyję tego, poproszę o slajd. To on, tak, to ten pan. Ten slajd, to zdjęcie jest mniej więcej z okresu, kiedy Billy Graham był w Polsce. Mniej więcej, to niekoniecznie z Polski wtedy, ale gdy ja przypominam sobie ten czas, gdy on w Warszawie miał kazanie, bardzo podobnie wyglądał wtedy. I bardzo lubił, w czasie kazania bardzo często trzymał Biblię w ręce cały czas. I było to dla niego jakoś tak charakterystyczne. I potem jeszcze drugi slajd poproszę. A to jest już wtedy, gdy on właściwie już zaprzestał swojej działalności ewangelizacyjnej w domu, niedługo przed śmiercią, slajd zrobiony. I kilka razy Billy Graham'a w ciągu jego życia różni ludzie zapytali o to, jak to będzie z jego śmiercią. Ja, szczególnie dziennikarze, którzy tacy trochę byli sceptyczni wobec tego, co on głosił, lubili zadawać mu to pytanie, no ale panie Billy Graham, no to pan kiedyś będzie musiał umrzeć i jak to będzie wyglądać. Billy Graham miał jedną odpowiedź i ja myślę, że ta odpowiedź jest bardzo, ona oddaje całą esencję tego najważniejszego tekstu o śmierci, jaki przed chwilą przeczytaliśmy. Wierzy w Boga, wierzy, usłucha słowa, które ja głoszę i nie przyjdzie na sąd, a przeszedł ze śmierci do żywota, do życia. I zanim opowiem to, jak Billy Graham opowiadał o tym, pozwólcie, że opowiem wam o czymś, co mi się zdarzyło wiele lat temu. Byłem z jeszcze jednym młodym człowiekiem wtedy zaproszony na konferencję do Helsinek w Finlandii. I mieliśmy samolotem z Warszawy polecieć do Helsinek. To był akurat 90. rok, więc zaczęły się zmiany, ale te zmiany były bardzo małe w Polsce jeszcze. Myśmy, to podróż dla nas, to była ta podróż na zachód, do Finlandii, to było wydarzenie, więc strasznie podekscytowani. Strasznie trudno było się porozumiewać też jeszcze wtedy. Telefony nie działały jak dzisiaj, więc nie było maili, więc jakoś tam różnymi sposobami poprzez władze naszego kościoła dawaliśmy znać organizatorom, kiedy mamy się zjawić tam w tych Helsinkach. I wysłane zostały wszystkie dane, nasze nazwiska, numery lotów, godziny, o której będziemy w Helsinkach. I myśmy wsiedli do samolotu, wysiadamy w Helsinkach i nikogo nie ma. Stoimy tam na tym lotnisku i tak patrzymy. Różni ludzie podchodzą do różnych ludzi, ale do nas nikt. Nie ma nikogo z kartką z naszymi nazwiskami, czy tam coś podobnego, czy z kartką nazwą kościoła, do którego myśmy jechali. Nie ma nic, a w dodatku to jest w Finlandii. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiście po fińsku. Nie ma prawdopodobnie ani jednego identycznego słowa. No może amen, aleluja, tak, to mogłoby się zgadzać, a tak to. I wtedy no, przeżyliśmy coś okropnego. To się dobrze skończyło w końcu. Udało nam się skontaktować z tymi ludźmi, ale ten moment, kiedy już wszystko się wyjaśniło i wiadomo było, nikt na nas nie czeka, nikt o nas nie wie, już jest bardzo, bardzo późno wieczorem i czeka nas chyba noc tutaj na tym lotnisku. To był okropny moment. I teraz, jak Billy Graham mówił o swojej śmierci tym dziennikarzom, tym ludziom, którzy go pytali? Billy Graham mówił coś takiego. Słuchajcie, ja wierzę, że umrę, to jest normalne, wszyscy umrzemy. I mówi, ale ja wierzę w coś takiego, że gdy będę umierał, w pewnym momencie zamkną się moje oczy, gdzieś tam mój mózg przestanie pracować, stracę świadomość, bo tak jest, bo na tym polega śmierć, że w końcu te nasze szare komórki przestają pracować i w tym momencie nastąpi moja śmierć. Ale w następnym momencie, gdy będę świadomy, gdy wrócę do świadomości, to jedna ważna rzecz mnie czeka. Czeka mnie to, że obok mnie będę miał kogoś, komu całkowicie zaufałem. Obok mnie będzie stał Jezus Chrystus i wierzę, że w tym momencie, gdy się ocknę, gdy wrócę do świadomości, On będzie mnie trzymał za moją rękę i On mnie poprowadzi do tej nowej rzeczywistości, która mnie czeka. Słuchajcie, dlaczego opowiedziałem o tej naszej historii wcześniej? Bo jedną z najokropniejszych rzeczy, jaką ludzi mogłoby czekać, to by było to, gdyby po tej drugiej stronie nie było nikogo, kto by ich chwycił za rękę i kto byłby ich przyjacielem. Ale my mamy pewność. Ten, kto uwierzył, ten, kto słucha Jego słowa i uwierzył temu, który Go posłał, wie, że tam będzie czekał na nas Chrystus Pan. I jest wiele tekstów biblijnych, które mówią o tym, jak bardzo Chrystusowi zależy na tym, żeby się z nami spotkać. Żeby być na tym, żeby być, żebyśmy byli razem z Nim. I to do tego stopnia, że apostoł Paweł, gdy o tym myślał, to mówił, nie mogę się tego czasu doczekać. I nic dziwnego, że Billy Graham z taką pewnością mógł o tym mówić w swoim życiu. Bardzo, bardzo ten obraz i na tym polega śmierć człowieka wierzącego. Ten moment, kończy się coś, ale zaraz potem czeka nas to, że spotkamy się z tym, który jest naszym Panem i tym, który jest naszym Zbawcą, ale też tym, który jest naszym przyjacielem i który może nawet nie tylko będzie trzymał nas za rękę, ale nas obejmie swoim ramieniem i poprowadzi do Ojca. I poprowadzi do tej rzeczywistości, która została dla nas przygotowana. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale, 23 wierszu powiedział coś, co podsumowuje to, tą rzeczywistość, na którą czytamy, czekamy. On powiedział coś takiego. Pociąga mnie jedno i drugie. On rozważa, czy lepiej byłoby, gdyby on odszedł, czy został. Odszedł w znaczeniu umarł. Chciałbym stąd odejść i co? I być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Bo to o wiele lepsze. My żyjemy w przekonaniu, że to, co jest tam, jest lepsze niż to, co jest tutaj. Ale Billy Graham był człowiekiem, który przeżył prawie 100 lat. W służbie dla Pana Boga spędził większość swojego życia. I była to niesamowita służba. Ja przypuszczam, że bardzo też satysfakcjonująca służba, że świadectwo, jakie zostawił, było niezwykłe. Ale czasami zdarza się tak, że śmierć to jest coś nie do końca spodziewanego i nie do końca coś, co zdarza się nam wtedy, kiedy myślimy o tym, że to się zdarzy. Przypomina mi się tutaj następny człowiek, o którym chciałbym opowiedzieć, ale zanim to przeczytajmy jeszcze z listu do Hebrajczyków. Rozdział 2, wiersz 15. I tam jest tekst, który mówi nam o rzeczywistości, która właśnie bardzo często, gdy mamy taką sytuację, gdy to nie jest coś, czego się spodziewamy, gdy to wiąże się na przykład z pewną diagnozą lekarską, bardzo niepozytywną, to bardzo często wtedy do głosu dochodzi to, o czym tutaj mowa jest. Może żebyśmy mieli cały kontekst tego, to czytajmy od wiersza 14, ale szczególnie chciałbym podkreślić wiersz 15. A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, on również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu czego? Lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Jest niewola, którą powoduje w życiu człowieka lęk przed śmiercią. Obawa przed śmiercią i bardzo często to jest ten terror, który diabeł chciałby zasiać w naszym życiu. I on się bardzo często ujawnia w takich właśnie sytuacjach, o których przed momentem powiedziałem. Ale chciałbym wam opowiedzieć o dwóch osobach, które przeżyły bardzo podobną sytuację. jak namalowałem przed chwilą. Pierwsza osoba to jest, może poproszę slajd następny, ten pan, on nazywał się Clark Pinnock. I przypuszczam, że niewielu z was to nazwisko kiedykolwiek słyszało. No, może moja żona z moich ust, ale pozostali prawdopodobnie nie za bardzo wiedzą. Na początku swojego dorosłego życia był jedny w jakimś kościele, w jakiejś wspólnocie baptystycznej, stąd też kolejny baptysta nam się zdarza. Kończył życie w wspólnotach raczej charyzmatycznych, raczej zielonoświątkowych. Był z zawodu, kim był? Był teologiem, stąd nie za bardzo na pewno o nim słyszeliście, bo główną rzeczą, którą zrobił w swoim życiu, to było to, że napisał kilka, a może nie kilka, może więcej książek teologicznych, bardzo wybitnych, szczególnych, naprawdę no, człowiek, z którym wielu ludzi, jeśli chodzi o teologię, się zgadzało i wielu ludzi się nie zgadzało. I właściwie jego życie polegało na tym, żeby przez swoje książki odpowiadać tym, którzy się z nim nie zgadzali, żeby być cały czas zajęty tym, żeby formułować pewne myśli, żeby mówić o tych myślach i pisać o tych myślach. I w 2010 roku, kiedy wielu jeszcze spodziewało się, że Clark jeszcze sporo napisze, że jeszcze sporo wyda, napisał taki list do dwóch swoich przyjaciół. Ci przyjaciele byli związani z nim poprzez właśnie działalność wydawniczą, publicystyczną, poprzez teologię. Mieli na imię Tom i John. I ten list mniej więcej brzmi tak, przy czym ja tłumacząc ten list na język polski miałem duży problem, bo język angielski jednak oddaje inaczej pewne rzeczy, natomiast w języku polskim bardzo często trzeba użyć takiego języka bardziej opisowego. Ale mniej więcej, ten list brzmi tak. Drogi Tomie i drogi Johnie, chcę wam powiedzieć, że zdiagnozowano i wykryto u mnie Alzheimera w jego środkowym stadium rozwoju. Nie mogę już dłużej pisać i robić tym podobnych rzeczy. Mam 73 lata, które były darem dla mnie. Nie ma we mnie goryczy. To było dobre życie. Spotkam się z wami tam po drugiej stronie, jeśli nie zdarzy się to wcześniej, jeśli nie przyjedziecie, nie zobaczymy się wcześniej, to miał na myśli. Możecie ten mój list upowszechnić, możecie ten list innym też przekazać. Z miłością, Clark. Niecałe 10 miesięcy później Clark Pinnock odszedł do wieczności. Skończył swoje życie. Ale bardzo ten list, gdy czytałem go po raz pierwszy, a czytałem go właśnie chyba w 2010 roku, jak on tylko go napisał, mnie niesamowicie poruszył. Te słowa, nie ma we mnie goryczy. On nie koncentrował się na tym, dlaczego ja jestem chory na Alzheimera, a nie ktoś inny. Dlaczego to mnie spotkało? On powiedział, nie ma we mnie goryczy. Ja myślę o tych dobrych latach, które Pan Bóg mi dał i które były dla mnie Jego darem w tym życiu. I za każdym razem, gdy śmierć chce nas terroryzować, najlepszym wyjściem jest wdzięczność. I szczególnie to będzie widoczne w życiu tego ostatniego faceta, o którym chciałbym przez moment tutaj opowiedzieć. Jeszcze następny slajd. To już jest pod koniec życia właśnie Clarka Pinnocka, jest znacznie starszy. I tak jak mówię, w 2010 roku zmarł. Trzecia osoba, o której chciałbym opowiedzieć, zostawmy ten slajd na razie, tak? To nie jest człowiek, który był ewangelistą, nie był też żadnym teologiem, był żołnierzem. Żołnierzem przez znaczną część swojego życia, a potem był politykiem. Ja natychmiast kojarzę bardzo biblijną postać w tym momencie. Dawid. Dawid też. Dawid zaczynał od tego, że był pasterzem, później przeszedł i był wojownikiem, żołnierzem, a później był, a na końcu swojego życia, politykiem. I ten człowiek podobnie, żołnierz, a potem polityk. Nazywał się John McCain i również zmarł w tym roku, początek września 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie to było jedno takie z wydarzeń, które ukształtowały ten rok dla społeczeństwa amerykańskiego. Ciekawa rzecz, że Billy Graham był, jego zwłoki, jego ciało zostało wystawione na Kapitolu, w tej wielkiej sali takiej z okrągłym zadaszeniem i tak samo ciało Johna McCaina, gdy on zmarł. Można było powiedzieć, że ci dwaj ludzie mieli bardzo mocny wpływ na to, jak wyglądało społeczeństwo amerykańskie. Ale John McCain zaczynał jako zwykły żołnierz. Jako żołnierz, oficer, był lotnikiem w marynarce wojennej, skończył już Akademię Wojskową w Annapolis, latał na samolotach w czasie konfliktu wietnamskiego. I w czasie konfliktu wietnamskiego, gdy jego ojciec też był zresztą wojskowym admirałem, został zestrzelony. Trafił zestrzelony w samym Hanoi i trafił do więzienia, do niewoli. Nie było to nawet, nie można tego porównać z więzieniem. I 4 lata spędził w niewoli wietnamskiej. Przy czym, gdy dowiedziano się, gdy północni Wietnamczycy dowiedzieli się, że jego ojciec jest admirałem, zaproponowali uwolnienie go. I wtedy John McCain odmówił, powiedział, że albo uwolnią wszystkich tych, którzy są w tym więzieniu, Amerykanów, wtedy on wyjdzie razem z nimi, albo on nie chce sam wychodzić. Pozostał z nimi w niewoli do... To było w 69 został zestrzelony do 73 roku, gdy już zostało podpisane porozumienie w Paryżu, wtedy został uwolniony. I proszę, następny slajd. To jest moment, gdy prezydent Nixon spotyka się z nim zaraz po wyjściu z niewoli w północnym Wietnamie. Miał złamane 2 nogi, złamaną rękę jedną. Mimo tego okropnego stanu zdrowia torturowano go. To był na pewno straszny czas. Ale ciekawa rzecz, on mówi, że on później mówił, że on co dobre to wspomina, że w tym więzieniu oni mieli ze sobą niesamowitą przyjaźń. Że ludzie, którzy siedzieli obok niego, porozumiewali się, stukając w ściany, wystukując morsa w ściany i byli bliskimi, bardzo oddanymi sobie przyjaciółmi. I po pewnym czasie, chyba w 83 roku, on został wybrany na kongresmena. Czyli i od do końca życia już był w parlamencie amerykańskim. Najpierw jako kongresmen, jako w Izbie Reprezentantów, a później jako senator z Arizony. I w pewnym momencie startował w wyborach prezydenckich i został nominowany przez Partię Republikańską jako jej kandydat do wyborów prezydenckich. Tutaj jest ważna rzecz, o której chciałbym opowiedzieć. I rywalizował w tych wyborach z Barackiem Obamą. Barack Obama był kandydatem partii demokratycznej, McCain z partii republikańskiej. I w ciągu kampanii wyborczej powstała jedna kwestia. Barack Obama bardzo niechętnie mówił na temat swojego wyznania, Mało tego, zaczęły się takie różne dziennikarskie pogłoski, że on tak naprawdę, jego ojciec był gdzieś tam z Afryki, w związku z tym można byłoby oczekiwać, że jest muzułmaninem. I te pogłoski były coraz mocniejsze i w pewnym momencie jest takie duże spotkanie, duży wiec wyborczy. I na tym wiecu wyborczym różni ludzie mają możliwość zadawać pytania kandydatowi i tam na tym wiecu jest John McCain. I w pewnym momencie taka starsza kobieta, gdzieś kokosze, no może nie taka starsza, w moim wieku, 60 lat, młoda, podchodzi do mikrofonu i mówi takim trzęsącym się głosem, takim mówi: ja nie ufam Barackowi Obamie, bo wiesz, to jest normalne w Ameryce, że się mówi per ty, nawet do senatora, wiesz, bo on jest Arabem, a sugerując, że jest muzułmaninem. A John McCain tak grzecznie podszedł do niej, wziął mikrofon, mówi: przepraszam panią, ale nie, pani się myli. Pani się myli, ja znam Baracka Obamę. On nie jest, on niczego nie ukrywa, on jest naprawdę godnym szacunku człowiekiem, z którym ja się w wielu sprawach nie zgadzam. I w tej kwestii są te wybory. My się nie zgadzamy, ale to wcale nie znaczy, że można o nim mówić, że jest tutaj jakąś piątą kolumną muzułman w tym kraju. I od tego momentu, bo przedtem, gdy do tego momentu w kampanii wyborczej ta sprawa, kim jest naprawdę Barack Obama, odgrywała znaczną rolę. Od tego momentu, gdy John McCain tak się wypowiedział, ta sprawa ucichła i nie miała żadnego znaczenia, no przynajmniej nie miała takiego znaczenia jak na początku wyborach. Dlaczego? Dlatego, że on tak powiedział. I on na koniec swojego życia należał do zboru baptystycznego, gdzieś tam w Arizonie. I dlatego mówię, trzej ludzie, którzy w jakiś sposób byli związani z Kościołem Baptystów. I w tym roku, na początku, to było na początku tego roku, 2018, on przechodził, czy to było jeszcze 2017, przechodził badania takie, jak to senatorzy w Stanach muszą co roku się poddać takim badaniom kontrolnym. On przechodził te badania, zdrowy, pewny siebie, fajna rodzina, cieszy się życiem i wraca z tego badania do domu samochodem i dzwoni telefon, on odbiera. I lekarz mówi: panie senatorze, proszę, żeby natychmiast pan wrócił do nas do szpitala. Ale on mówi: ale to jest piątek, to może w poniedziałek ja wrócę. A lekarz był bardzo stanowczy, mówi: nie, musi pan natychmiast wrócić. On zawrócił. Okazało się, że tutaj coś wykryto gdzieś w głębi i trzeba to natychmiast operować. Lekarze myśleli, że to jest jakiś krwiak, trzeba to natychmiast operować i natychmiast tego dnia został wysłany na operację. Ale operacja usunięcia krwiaka skończyła się dobrze, ale wiadomości były bardzo złe. Bo razem z tym krwiakiem okazało się, że odkryto glejaka, bardzo złośliwą postać nowotwora mózgu. Bardzo złośliwą. McCain zaczął być leczony i w pewnym momencie dziennikarka robi z nim wywiad. To było już było wiadomo, że w zasadzie on jest tak na krok, na pół kroku od śmierci. I dziennikarka robi z nim wywiad i mówi: panie McCain, no co pan będzie robił teraz, w tej sytuacji, gdy... A on mówi: ja będę świętował życie. Mówi, miałem takie dobre życie. I tym, co się wydarzyło w moim życiu, ja bym mógł obdarzyć kilka osób. I to życie było dobre i dlatego ja chcę się skoncentrować na tym, co było dobre w życiu. I potem jeszcze było kilka jego ważnych wystąpień w parlamencie, a potem w sierpniu, to chyba był 28 czy 25 sierpnia, w przeddzień tego dnia on po prostu podjął decyzję sam, że nie poddaje się dalej terapii. Terapia wiązała się, jak niektóre, wiele z terapii nowotworowych, wiązała się z bardzo trudnymi przejściami. On powiedział, nie, ja nie chcę tego dłużej. Następnego dnia zmarł. Ale chciałbym, żebyśmy zauważyli w jego życiu tę jedną szczególną rzecz. On po prostu nie poddał się terrorowi śmierci. Ani Clark Pinnock, ani on nie poddali się terrorowi śmierci. I na koniec chciałbym przeczytać tekst, który znacie na pewno, z Listu do Rzymian, z 14 rozdziału, wiersze 7 i 8. I tam jest takie słowo. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje. Ani, o przepraszam bardzo, ja się z rozpędu czytam to z tłumaczenia tutaj Piotra Zaręby, a on nie najlepiej to oddał. Pozwólcie, że przeczytam to z Biblii Ekumenicznej. Tutaj jest to o wiele lepiej sformułowane. To jest List do Rzymian, 14 rozdział, 7 i 8 wiersz. Nikt z nas przecież dla siebie nie żyje. Nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. I to jest kwintesencja tego, co my chrześcijanie, my żyjący z Bogiem, myślimy o śmierci. Czy przez życie, czy przez śmierć chcielibyśmy, aby był uwielbiony nasz Pan. I bardzo często myślimy o naszym życiu, prawda? Bardzo często zdarza nam się myśleć o tym, no, czy ja w tym życiu przynoszę chwałę dla Boga. Ale są momenty i w życiu każdego z nas trafią się momenty, kiedy będziemy myśleli o naszej śmierci. I warto jest, abyśmy myśląc o naszej śmierci, powiedzieli sobie też to. Umieramy dla Pana. Umieramy tak, żeby Pan Bóg miał chwałę z tego. Amen? Będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że to Ty trzymasz w ręku nasze życie. To Ty trzymasz w swoim ręku też naszą śmierć, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to, że nie drżymy przed śmiercią, sądem, ale przechodzimy ze śmierci do życia. Halleluja. I dziękujemy Ci, że każdy dzień dla nas, nowy dzień, jest nadzieją tego, że jesteśmy bliżej Ciebie, że jesteśmy bliżej celu naszego życia. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu obecną. Panie, jeśli ktoś w tym miejscu ma problem ze zmaganiem się, z jakimś terrorem śmierci, Panie, proszę Ciebie o to, aby Twoja moc, aby Twoje słowo go zupełnie uwolniło, ją zupełnie uwolniło, aby żyli w wolności i w tym przekonaniu, że żyją dla Pana i umierają dla Pana. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone.